Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i dziś zapraszam do Brazylii. Mieszka tam od 1,5 do nawet 5 milionów osób, które mają polskie korzenie.
To ojca nauczyli i my tak mówimy po polsku. Byli jak, ale się mówi po polsku. Się modli i się gra po polsku, bo my lubimy.
Pierwsi nasi rodacy przybyli do Brazylii w połowie XIX wieku. Jednak główne fale imigrantów napłynęły na przełomie XIX i XX wieku. Skala tego eksodusu była tak duża, że określa się ją mianem brazylijskiej gorączki. W tym czasie nie było Polski na mapach, wiele osób uciekało przed prześladowaniami. Jednak główną przyczyną emigracji była bieda, a Brazylia chciała zaludnić niezagospodarowaną część kraju i kusiła. Przybysze dostawali ziemię, pokrywano im koszty przejazdu, a także udzielano korzystnych kredytów. Polacy tworzyli swoje organizacje, powstawały szkoły, a wraz z wiernymi przybywali duchowni i budowano kościoły. Polskie dziedzictwo przetrwało i wielu współczesnych Brazylijczyków zachowało pamięć o polskich korzeniach. Część z nich wciąż w domach mówi po polsku, mimo że to trzecie czy czwarte pokolenie.
Już ojcy byli Polakami, jak to mówią, stąd te krew wzięli z Polski do Brazylii. I człowiek, jak to mówią, wychowany pomiędzy nimi, pradziadkiem, nie, ale dziadkiem. Ja znam dwóch dziadków. I oni rozmawiali zawsze po polsku, modlili się, grali i człowiek się nauczył tak. Ja jestem Józef Robert Błaszczyk po polsku, a po brazylijsku José Roberto Błaszczyk. Jestem z natury Błaszczyk, które przyjechali z Polski do Brazylii. To pewno ze 160 lat w tył i jak to mówią nasze pradziadki, przyjechali dziadki i tak człowiek, jak to mówią, uczył się z nimi pomału w domu. I do dzisiaj my kultujemy tę tradycję.
Rozmawiałam z członkami zespołu Mazury, który przyjechał do Muzeum Emigracji w Gdyni z miejscowości Malet w stanie Parana.
No, nazywam się Kało Witoriu Komar Michalczuk. No, pierwsze, tak co pamiętam z polski język, to w domu moja prababcia z nami mieszkała i ona z moją babką tylko po polsku się rozmawiali. Musiałem się nauczyć, żebym rozumiał, co mnie gadali. A potem, jak moja prababcia umarła, ja miałem 5 lat, zacząłem iść na zespół Mazury i mieć tak kontakt z polską kulturą. I zaczynałem się uczyć więcej i gadać, śpiewać i też tańczyć. Nie wiem dlaczego, ale może żebym szanował naszych przodków.
A kiedy pana przodkowie przybyli do Brazylii?
Nie wiem dokładnie, ale to było na pewno początku XX wieku.
Nazywam się Alison Kałoku Żydłowski i mam rodzinę, co przyjechali z Polski, tam na Brazylii. Moje rodziny, tata i mama, dziadek, mówią po polsku. Ja się nauczyłem w domu.
Nazywam się Lucas Antunes dos Santos, jestem dyrektor zespołu Mazury z miasta Malet. To znaczy zaczynałem uczyć się sam, a potem, kiedy były tutaj w Polsce na studia, uczymy się więcej po polsku. Ale pierwsze kontakty były w domu nawet, bo poznałem kilka słów. Mój dziadek mówił po polsku, matka też, chociaż nie rozmawialiśmy po polsku, ale kilka słów uczyły się też w domu.
Czy wie pan, kiedy pańscy przodkowie przybyli do Brazylii?
Tak, szukałem i znalazłem, że moja prababcia przybyła w 1891 roku. Dokładnie był z Warszawy. Pradziadek 5 lat później, 1896 roku. 130 lat temu prawie. Przez internet szukałem kilka różnych bazy i znalazłem akt urodzenia z mojej prababcia i akt małżeństwo, prapradziadek nawet. Tam w Malet, gdzie mieszkamy, do dzisiaj można znaleźć osoby, że mówią po polsku i zachowują ten język. Więc pamiętam, że dziadek mówił po polsku, matka też mówiła, tylko ona nie uczyła mnie, potem już nawet zapomniała. Ale do dzisiaj są jeszcze osoby w Malet, które zachowują język i mówią po polsku i nigdy nie mieli dokładne kontakty z Polską.
No, te melodie, co gramy teraz, to są melodie, co tam grają. Nie wiem dokładnie, czy do dziś grają gdzieś tutaj w Polsce takie same melodie. Coś grają, ale nie wszystko. Ale te melodie są z Malet, z Polonii brazylijskiej. tak ludzie się spotykają, grają i w domu też, jak rodzina z Alicą, oni zawsze grali w domu i tak lubili muzykę. Ja też, mój pradziadek grał, a potem nigdy nie grał, ja zaczynałem znowu grać. To tak idzie na pokolenie. Nie?
Kiedy mówimy o Brazylii, to zwykle jest na pamięci, że kultura brazylijska jest samba, karnawał, a my na południu mamy trochę inaczej, bo nasza kultura tam w Malec zachowuje tak jak tradycja w Polsce. Więc spotkania przez cały rok wygląda, że ludzie się spotkają, grają, śpiewają, mają wydarzenia dokładnie na temat Polski. I dlatego możemy powiedzieć, że nie tylko zachowujemy tę tradycję i kulturę polską, ale też to jest nasza tradycja, nasza kultura tam na południu.
Mój pradziadek grał na skrzypce, a mój dziadek, syn z niego, grał na bębenku. A mój tata na nic i później ja na akordeon.
Czy zachowały się jakieś zapisy nutowe, czy tylko właśnie z takich spotkań państwo znają te melodie?
Niestety nie było żadnych zapisów o tym.
No tak, bo to są takie melodie grane, ale ktoś śpiewał, umarł, nie? I nie był ktoś śpiewać. Jak bardzo szukać, to jest w internetu. I tak coś znaleźliśmy już w internetu. Tak. Ale nuty nie, bardziej te śpiewy, nie?
Grała, śpiewała i te swoje szare owce pasała. Grała, śpiewała i te swoje szare owce pasała.
Starodawno jeszcze używają w Boże Narodzenie śpiewać kolędy i wszystkie te melodie polskie, a na Wielkanoc oni piszą pisanki i później, jak to mówią, w sobotę przed niedzielą po Świętym Piątku, to jeszcze pieczone mięso, chleb upieczony, masło, nawet krzan. My mamy jeszcze co polskie i to wszystko niesie się w sobotę do kościoła i święci się i w niedzielę dopiero się zje.
Czyli religia katolicka się utrzymuje.
Tak, tak. To my bardzo lubimy, jak to mamy nieść tą święconkę do kościoła i pomodlić się.
Ale jeszcze mogę powiedzieć, że na Wielkopostny, nie wszystkie, ale ja bardzo lubię takie tradycje. Co piątek jeszcze na Drogę Krzyżową w kościele. No to jeszcze ale mamy po polsku Droga Krzyżowa prowadzona. To taka tradycja, co mamy, ale jak on mówił, to sam robimy.
Czyli też malowanie jest pisanek?
No tak, pisanek i mamy, jak on mówił, kiełbasa, krzan, chleb, masło, to wszystko mamy na te święconki. I tak w Malecie prawie wszystkie, co z katolikiem, religię, to robimy.
Ilu w takim razie Polaków w Malet jeszcze mieszka, albo osób o polskich korzeniach?
No teraz już możemy powiedzieć, że jesteśmy trzeci, albo czwarty, piąty, szósty po kolei już prawie. Nasze miasto ma prawie 85% osób, które mają polskie korzenie. Nie jest dużo miasto też, bo mamy około 15 tysięcy mieszkańców.
Polski kościół funkcjonuje.
Też działa, ale nie tylko. Są trzy organizacje w Malet, dwa zespoły folklorystyczne i jedna towarzystwo w Polonii. Tam w Malet też dawno działa szkoła polska, liceum. Cała historia z miasta Malet była zachowana jakoś połączona z Polską.
Tak jak Lukas mówi, tam jest 85% Polaków, ale są takie Polaki bogacze, że nieraz się wstydzi powiedzieć dzień dobry na ulicy. Niektóre takie są, ale...
Ale niektórzy mówią tak jak państwo, po polsku.
Po trochu tak.
Nie tylko z Malet przyjechali muzycy do Gdańskiego Muzeum Emigracji. Także z Curitiby, głównego ośrodka polonijnego w Brazylii. Jest to stolica stanu Parana. Przez wielu mieszkańców z polskimi korzeniami nazywana jest Chicago Ameryki Południowej.
Ja jestem Agata, ale ja nie uczyłam się mówić po polsku w domu. To uczyłam w kurs języka polskiego. 5-6 lat uczę się polskiego, bo zakochałam się z muzyki polskiej. Chciałam pogłębić moje doświadczenia na tej kulturze, języki też. Ja uczyłam się polskiego, kurs języka polskiego w Domu Kultury Polska-Brazylia, a też chodziłam na zajęcia na uniwersytecie.
Czy przodkowie pani pochodzą z Polski?
Tak. Moja mama, kiedy była dzieckiem, ona mówiła po polsku do 8 lat, ale potem chodziła do szkoły i zapomniała trochę języka. Agata to moje artystyczne imię, ale moje imię to Leticia i nazwisko po portugalsku to się napisało Grodzkocki. Ale myślę, że było od Grochowska. Już grałam na akordeonie i też na fortepianu. I kiedy zaczynałam słuchać polskiej muzyki, też ukraińskiej, zaczynałam zagrać, ale od nagrania, które są w YouTubie na przykład, bo w mojej rodzinie było, grał, ale ja nie poznałam. Już umarł. Więc ja uczyłam od nagrania, nie od moich rodziców. I też, bo grałam z Fernandą, ona nie miała taki kontakt z kultury Polski. Zaczynamy zagrać razem, ale od tej melodii, które słyszeliśmy w YouTubie i przez internet.
A co takiego jest dla pani interesującego, że pani akurat tą muzykę wybrała?
Bo lubimy. Słuchamy i po prostu lubimy taką melodię, taką rytm i jak się tańczy też.
Czy państwo piszą i czytają też po polsku, nie tylko mówią?
Tak. Ja tak.
No ja tak, nie bardzo dobrze, ale jako tak, coś mogę, czytam i trochę piszę. Tak.
Pisać nawet nie tyle, ale czytam.
A czy to jest współczesna polska literatura, czy państwo jeszcze książki te takie nawet XIX-wieczne mają?
No są.
Tam w domu jest takie książki, co nie wiem, czy mój pradziadek jeszcze, nie wiem, ale są.
Czyli takie stare polskie książki?
Tak, tak.
Ja nie umiem czytać ani pisać, nie umiem, ale mój chrzestny pisał po polsku, nawet listy do Polski stamtąd, bo on miał tu rodzice w Poznaniu, nawet był w Polsce tutaj u nich i poznał się z Władkiem Błaszczykiem, które byli takie same, jeden podobny do drugiego i on pisał dobrze i dobrze czytał.
Czy jeszcze cały czas mają państwo kontakt z polską rodziną, która gdzieś tutaj była? Czy już kompletnie te kontakty ustały?
Człowiek nie wie skąd. Łukasz trochę szukał, gdzie moje pradziadki, skąd przyjechali. I on nawet pewno ma więcej informacji jak ja. Człowiek nie...
O pańskiej rodzinie.
Tak.
To może ja nie jestem dobry przykład, bo uczyły się tutaj w Polsce, więc musiały ćwiczyć też czytać i napisać po polsku. Natomiast tak jak mówił, w Malety mamy też lekcję języka polskiego. Cel jest uczyć się po polsku od początku i też druga część jest zachować ten język, który się mówi do dzisiaj w Malety. I to jest dokładny język polski, który został zachowany przez ten 100 lat w Malety. Dla nas jest ważny, bo nie pokazuje tylko język polski, ale też ta cała historia o naszym miastu.
No właśnie, bo pan mówi polskim, który przypomina taki dawny polski.
Ja nie wiem, tak człowiek się nauczył tak gada, jak to mnie, czy po starodawnemu, czy po dzisiejszemu, ale człowiek tak kaliczymy mówimy.
Ale to jest piękne, bo państwo pokazują, że właśnie pochodzą z tamtych dawnych lat i to zostało w języku. Ten język się w Polsce zmienił, bo weszły media. Przecież kiedy państwa przodkowie emigrowali, nie było radia, nie było telewizji, nie było internetu i YouTube'a, ale państwo zostawili ten język, więc państwa język jest taki, jak był kiedyś.
Jak ja byłem, miałem 6 lat, to my byliśmy na weselu ociślaka, tam u naszego sąsiada. Ojciec grał ze stryjkiem na skrzypcach, a matka tam była pomiędzy babinkami. I taka stara kuchnia była, gotowali wszystko te jedzenie na wesele. I taka była babka Lewandowska, co kucharka była tam. I ja się bojałem strzelania. I ja poleciałem tam do drzwi, do tej starej kuchni z tym strachem takim. I posłuchałem, a ta babka tak mówiła do babinków tam, że byłam panną, ale kiedyś, co mnie z tego, kiedy nie dziś. Jak miałem 6 lat, to zapamiętałem i do dzisiaj pamiętam to.
Jak to się stało, że powstał zespół Mazury?
No, zespół zaczynał w latach 1993 roku, czyli prawie 33 lata temu. Zespół zaczynał o działania taneczne, czyli żeby przedstawić, zrobić koncerty, uczyć młodzież, dzieci, muzykę z różnych regionów Polski. I do dzisiaj mamy ten zespół, który zrobił kilka różnych koncertów w Brazylii i też inny kraj. I cel jest dokładnie pokazać różne taniec z kilka różnych regionów z Polski. Natomiast dzisiaj nasz zespół też ma kilka różnych działań poza taniec ludowy. I to jest dokładnie tak, jak powiedziałem, lekcje języka polskiego, spotkania muzyczne. Mamy też kilka różnych programów z zachowania dziedzictwa kulturalnego, materialnego, niematerialnego. Szukamy też kilka dokumentów, które są potrzebne dla osób, które chcą poszukać swoje korzenia w Polsce. Działamy na rzecz tak promocyjny. Wszystko, które jest połączone z kultura polska, to my zachowujemy tam w naszej zespole. Ale główne działania jeszcze jest do dzisiaj zespół taneczny.
No ja gram na skrzypce, na muzyki, śpiewam też i też tańcuję.
Ja też tańczę, gram na akordeon i śpiewam też.
Ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo zaczynałem 30 lat temu w zespole, kiedy miałem 8 lat. Zaczynałem tańczyć w zespole, więc tańczyłem i do dzisiaj jeszcze tańczę. Natomiast dzisiaj też prowadzę ten zespole. Zrobiłem choreografię dla zespołu, gram i bawimy się tam w zespole.
A ja jestem taki muzykant lichy, bo ja gram na akordeon i na skrzypcach, ale tylko sobie w domu.
A w zespole?
Ale ja we mnie po trochu i z nimi przyjechałem tu.
Kiedy zaczynał w zespole, lata 90, Gizeli też tańczyła.
Tak, moja córka 8 lat była w grupie folkloryku i ja zawsze pomagałem coś tam w niedzielę, nawet choreografu, co przyjeżdżał z Kurtyby, tu człowiek mu płacił onibus, jedzenie, obiad dawali i ona tańczyła 8 lat. Nie tańczuję więc.
Co państwo robią na co dzień?
W polu kiedyś robiłem, jak byłem chłopaczkiem małym, ale później w 70 roku ja poszłem do Maletu, tam do tego miasta uczyć się i do dziś jestem tam pewno prawie z 55 lat. Ja robiłem w dużych placach, w supermarketu, ja robiłem w prefekturze, w rzędzie, robiłem maszynami, kamionami, unibusami. Maszynom tym robiłem, co droga robi. I za Balkanem robiłem komercjanty.
Ja jestem muzykiem. Pracuję jako nauczycielka, uczę gra na akordeonie, na fortepianu. Też jestem kompozytorką. Robię ścieżkę dźwiękową dla teatrów i cyrk. No, jako kapela też gramy profesjonalne, jak koncertów. No, muzyka tradycyjna, polska i ukraińska. Kapela Rodenika, to po portugalsku mówimy Rodenika, ale po polsku możemy powiedzieć Rodenica. Ja już grałam sama, polska muzyka, a 3 lata temu byłam w Polsce, inspirowana o tej kulturze i założymy jako duet, ja i Fernanda, a potem też z Karla, która gra na skrzypce, założymy kapelę Rodenika 3 lata temu.
Coś powie pani?
Dzień dobry, jestem Fernanda, jestem z Brazylii.
To jeszcze panu zapytam, co panowie robią?
No, uczę się jeszcze, ale i też jak w domu jestem, to ja mieszkam na wsi, zawsze mamy coś do zrobienia i pomagam ojcu. I
pracuję z tatą i mamą, mieszkamy na wsi też i uczę się też, taki kurs technik.
Ja jestem nauczyciel fizyki. W zespole nie pracuję, tylko spotkamy się i tam jest tylko hobby, jako przyjemność. Nie?
Lukas mówił, że się bawimy na zespole, ale też się zbytkowamy, jak tam się mówi.
Przyjechaliśmy tu do Gdyni, do Warszawy, bo my już dużo znamy. Jak Polacy tutaj pojechali tam do Brazylii, człowiek się spotkał pierwszy raz to, i jak ich zobaczył, to trochę się tak boił, ale później złączyliśmy się razem. I nawet popłakali.
Ważne jest powiedzieć o Fundacji Muzyka Zakorzeniona. Dla mnie to dzięki Fundacji, że jesteśmy tutaj.
Piotr Baczewski, Fundacja Muzyka Zakorzeniona. No to jest długa historia, ponieważ poznaliśmy się w 2018 roku z Lukasem podczas rozdania nagród imienia Oskara Kolberga w Zamku Królewskim. Minęło trochę czasu, ale mieliśmy kontakt i mówię, o super, było do tej Brazylii pojechać, ale też nie miałem żadnych oczekiwań, bo też nie znałem, jakby Polacy nie znają muzyki ani Polonii, ani Polaków mieszkających za granicą. Dotyczy to zarówno wschodnich rubieży II RP, jak i odległych państw, takich jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Argentyna. Więc nie znaliśmy tej muzyki. Była oczywiście jedna płyta polskiego, wydana przez Polskie Radio w latach 90. Do dzisiaj jedyna muzyka Polonii brazylijskiej, argentyńskiej. Po kilku latach udało nam się jakimś cudem pozyskać fundusze, żeby tam pojechać. Lukas też podsyłał mi filmy, że są starsi muzykanci, że grają, że basy, że bębenek. Więc byliśmy tego bardzo ciekawi. Pojechaliśmy, bo dwa razy byliśmy w Brazylii, w 2023 i 2024 roku. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało. Jakby, czy jeszcze ci Polacy śpiewają, grają, co grają, gdzie grają. Po drugie, ten wyjazd to jest trochę taka wymiana, bo ludzie nam grali, śpiewali, a my też przyjechaliśmy z muzykami, którzy otwierali nie tylko drzwi do polskich domostw, ale też serca, bo nagle w dżungli 20 km od małego miasteczka ktoś miał u siebie na ganku albo w środku domu koncert muzyki, gdzie grali mu Polacy, muzykę podobną do niego, ale też to, że mieliśmy ze sobą muzyków, było tyle ważne, że ludzie wiedzieli, czego chcemy. Bardzo dużo pomogła nam Agata, pomógł nam Lukas. W kolejnych wyjazdach pomogli nam przyjaciele z innych stron kraju, bo rzeczywiście logistyka jest utrudniona. To nie jest takie proste. Zależało nam na tym, żeby też ściągać Brazylijczyków, bo tutaj ściągnęliśmy więcej osób, ale wcześniej przyjeżdżała też Agata, którą braliśmy na różne nagrania, warsztaty. Organizowaliśmy potańcówki. Też Alison z Kałą i z Lukasem jeszcze z dziewczynami byli na Wigilii u naszych przyjaciół pod koniec grudnia. Dla nas to jest ważne, że skoro ludzie nas goszczą i ludzie nam pomagają, no więc to jest też trochę się odwdzięczamy i robimy to samo w Polsce.